Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć Martyno!
Cześć Danielu!
Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rekrutacja i Sprzedaż, a dzisiaj pogadamy o tym, o czym lubimy najbardziej, czyli o pierwszych krokach w sprzedaży. Jak zacząć pracę w tym magicznym obszarze, jakim stanowi handel?
Handel, tak, brzmi dumnie.
Nie wiem, dlaczego masz ten problem. Jesteśmy handlowcami, jesteś handlowczynią i ogólnie handlujemy.
Powiedziałam tylko, że brzmi dumnie.
Nie, ciśniesz bekę. Ale dobra, idziemy dalej. Obecnie ogłoszeń o pracę w sprzedaży na poziomie asystent młodszy specjalista, czyli w takim bardzo małym zakresie, jeżeli chodzi o sprzedaż, mamy 2696 ogłoszeń o pracę. Kosmicznie duża ilość. I wiele osób myśli rzeczywiście o sprzedaży jako o zajęciu chwilowym, czasami jako o stałym. Wiele osób trafia do tej sprzedaży z przypadku i według mnie czasami ludzie nie mają pomysłu, jak zacząć tą sprzedaż. Albo jak trafią do niej, to trafiają w takie obszary, gdzie no po prostu nikt by się nie chciał znaleźć i rzeczywiście to są takie czarne zakamarki sprzedaży, gdzie siedzi taki smutny pan i zarządza działami sprzedaży, nie wiedząc jak, dociska, stresuje. Jeżeli chodzi o stres, możecie posłuchać poprzedniego odcinka i ludzie rotują. Jeżeli chodzi o rotację, możecie posłuchać jeszcze poprzedniego odcinka. Więc warto mieć świadomość, jak zacząć i my dzisiaj postaramy się Wam powiedzieć, jak zacząć w tej sprzedaży. I dlatego Martyna, pytanie, czekaj, muszę dobrze zadać to pytanie. Dlaczego warto pracować w sprzedaży?
Lama.
Więcej niż jedno zwierzę, bardzo dobrze.
To było bardzo sprytnie zadane pytanie, bo nie było to pytanie czy warto, tylko dlaczego.
Ja pracuję w sprzedaży, przypominam Ci.
No właśnie, bo właśnie jak będziecie pracować w sprzedaży dość długo, tak długo jak Daniel, to będziecie wiedzieli, jak zadawać takie sprytne pytania. A to się przydaje
odpowiedź.
Nie tylko w sprzedaży, ale otóż wiecie, to też w relacjach, w życiu, z dziećmi, z mężem.
Ja żonie zadaję tak pytanie.
Pozdrawiam.
Lama.
Czy warto?
Warto.
I dlaczego no dobrze, czyli już jednak zdradzamy tę odpowiedź. Warto pracować w sprzedaży? Według nas.
Oczywiście. To jest w ogóle, to jest pytanie retoryczne.
No tak, powiedziałeś w którymś z poprzednich odcinków, że się przezawodowiłam, bo to jest przezawód.
Tak.
Więc dobrze, trzymajmy się tej narracji. Ale już mówiąc zupełnie poważnie, według mnie tak, warto pracować w sprzedaży, natomiast ja uważam, że warto, a jednocześnie uważam, że nie każdy w tej sprzedaży rzeczywiście się odnajdzie. Więc myślę sobie, że jeżeli w Waszych głowach pojawia się taki pomysł, żeby zacząć pracę w sprzedaży i nie jest to tylko taki pomysł, nie wiem, dorobienia sobie przez 2-3 miesiące na przykład wakacji, bo wychodzicie z założenia, że taka praca będzie stosunkowo prosta, co też bywa różnie, ale wydaje Wam się, że jest to praca stosunkowo prosta, na krótko, łatwo się zrekrutować na przykład do takiej pracy sprzedażowej w call center. No i wychodzicie z założenia, że nie będziecie z tym wiązać całej swojej przyszłości, ale na chwilę chcecie się tym zająć, no to myślę, że tutaj jakby mniej wymaga to rozważań. Jeżeli przychodzi Wam taki pomysł do głowy, chcecie spróbować, no to oczywiście próbujcie. Natomiast jeśli już faktycznie zadajecie sobie pytanie, czy chciałabym pracować w sprzedaży, myślę, że warto zamknąć sobie oczy i się zastanowić, czy ja chcę tak żyć. I jak takie życie handlowca bądź handlowczyni wygląda. Więc wyobraźcie sobie dzień w pracy handlowca, który jest skupiony wokół rozmów z ludźmi. Tego się nie da uniknąć. Jeżeli jesteście handlowcami, sprzedajecie coś, to musicie rozmawiać z ludźmi. Zarówno z klientami, jak i z osobami, z którymi współpracujecie, z przedstawicielami innych działów itd., itd. Musicie też mieć trochę z poszukiwacza, niekoniecznie przygód, a klientów. Więc Waszym jednym z ważnych zadań może być to, żeby w ogóle szukać szans sprzedażowych i zastanawiać się, gdzie można pozyskać, w jaki sposób można pozyskać klientów. Musicie też lubić słuchać ludzi, czyli nie tylko do nich mówić, ale też słuchać tego, co mówią do Was i jakoś przekładać to na propozycję, którą możecie później tej osobie złożyć. Tak? I zastanawiać się, czy rzeczywiście Wasz produkt, Wasza usługa będzie odpowiedzią na daną potrzebę, na oczekiwanie klienta. Czyli znowu mówimy tutaj o kontakcie z ludźmi, rozmowach i wsłuchiwaniu się w potrzeby osób, z którymi rozmawiacie. Wyobraźcie sobie, że telefon w ręku macie przynajmniej przez 8 godzin. jeśli nie w ręku, to obok na biurku, bo handlowiec bez telefonu jak bez ręki, więc nawet jeżeli nie siedzicie przy biurku albo idziecie na przerwę, to najczęściej ten telefon jednak w ręku macie, bo anuż klient się odezwie. Czy jesteście też przygotowani na odpowiadanie wielokrotnie na te same pytania? Jeśli będziecie pracować w sprzedaży, na przykład cold callowo i będziecie wykonywać mnóstwo telefonów dziennie, to nieustannie będziecie odpowiadać na te same pytania. I czy Wam to odpowiada? Też taka pewna powtarzalność tej pracy. Czy radzicie sobie, czy poradzicie sobie z częstymi odmowami? Bo to też jest naturalne. Jeśli coś sprzedajemy, to trafimy na bardzo wiele osób, które nie są zainteresowane kupieniem od nas czegokolwiek, więc na to się też przygotować trzeba. No i trzeba się przygotować jednak na jakąś presję. Bo jakkolwiek w różny sposób mogą być zarządzane działy sprzedaży, do których traficie, to jednak zawsze jest to praca oparta na dążeniu do realizacji danego celu, jakim jest sprzedaż. Więc jeśli wolicie realizować zadania, które polegają na tym, że rozwiązujecie pewne problemy, zajmujecie się czymś, ale nie musicie zrealizować konkretnego celu, który jest też w dużej mierze od Was niezależny, bo jest zależny od decyzji klienta i trzeba odpowiednio dużo tych prób wykonać, żeby cel zrealizować. No i oczywiście trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby było to skuteczne. No to jeśli to Was nie przeraża i jeśli myślicie sobie, że to może być ciekawe wyzwanie, może to być satysfakcjonujące, to warto spróbować.
Ja bym tylko dodał jeszcze, że będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy nie chcą z Wami rozmawiać.
To prawda.
To jest kwintesencja często sprzedaży, a szczególnie takiej cold callowej dla hunterów, którzy szukają nowych klientów. No, jakoś muszą zachęcić osoby, do których dzwonią, które nie spodziewają się, że będą dzwonić do nich z jakąś ofertą. I to jest właśnie praca handlowca. Czy warto?
Ja uważam, że warto. W moim przypadku okazało się, że warto, ale no pewnie jest wiele osób, dla których taka praca nie będzie okej. Więc jeśli po wyobrażeniu sobie tego wszystkiego jednak cały czas myślicie, że to może być ciekawe, to jasne, próbujcie. Ale jeżeli coś z tej całej historii absolutnie Was odstręcza i macie takie poczucie, że absolutnie to nie jest dobra droga, to być może warto się zastanowić, czy faktycznie chcecie próbować. Albo spróbować, ale no jednak z takim podejściem, że ta próba może się nie udać.
Ale teraz powiedziałaś, Martyna, nie ma, trzeba spróbować, bo ludzie nie chcą wychodzić poza strefę komfortu. Jeżeli powiedzą, no nie będę chciał rozmawiać z potencjalnymi klientami, bo mam być może z tym problem, albo nie wiem, czy mam z tym problem, to mam takie to spróbuj się przekonaj, a nie wiesz. Skoro nie wiesz, to nie wiesz, to po
ale
prostu się przekonaj.
Ale może nie chcę próbować.
No to jeżeli nie chcę próbować, to w ogóle nie gadamy o sprzedaży.
No, o tym właśnie mówię. Jeżeli ktoś się zastanawia, jaką wybrać drogę i gdzieś tam słyszy, a może sprzedaż, tam w sumie tyle tych ogłoszeń, no na pewno cię gdzieś zatrudnią. I myśli sobie, no tak, potrzebuję pracy, to gdzieś mnie zatrudnią. A jednocześnie nie znosi rozmawiać z ludźmi. A jak po prostu ma wykonać telefon, to jest przerażony albo przerażona. No to warto próbować?
Czy warto? Warto. Nadal według mnie warto. Bo jak kiedyś siądziesz...
Nie dogadamy się tutaj.
Jak kiedyś siądziesz sobie na łożu śmierci i sobie zrobisz rachunek sumienia, to sobie odhaczysz, no przynajmniej spróbowałem w tej sprzedaży. Nie poszło, ale wiem, że spróbowałem.
A nie można na tym łożu śmierci powiedzieć sobie na przykład, dobrze wybrałem, że nie poszedłem w tę sprzedaż, bo jednak poszedłem w analitykę danych, która zawsze mnie bardziej interesowała.
Nie, dobrze. Idziemy dalej. Koniec, kropka. I tak kończę właśnie rozmowę z Martyną. Dobrze. Czego, Martyno, się bałaś przed przyjściem do pracy w sprzedaży? Bo Martyna, jak pewnie słuchaliście pierwszego odcinka, miała dużo cięższą pracę niż obecnie, bo uczyła młodzież w szkole. Więc
wspaniała,
ja myślę, że dla ciebie tak naprawdę tutaj to ty masz taką plażę u nas w dziale handlowym. O, ogień w oczach. Proszę, Martyna, oddaję Ci głos.
Właśnie się zastanawiam, czy mi się dalej chce z Tobą gadać.
Pamiętaj, że mówisz no do setek osób, które nas słuchają.
Dobrze, to do Was mówię. Do Daniela już nie, ale do Was. Czego ja się bałam? Ja się bałam najbardziej presji. I tego, że będę zmuszana do no właśnie sprzedawania, przekonywania ludzi w sposób jakiś taki niemoralny. Poprzez jakieś manipulacje. No to nie jest śmieszne, no manipulacja jest niemoralna. Jeżeli mam na przykład klienta indywidualnego, który po prostu nie do końca rozumie zasady, które ja mu tłumaczę i ja słyszę, że on tego nie rozumie, ale jednak mam szefa nad sobą, który mówi ciśnij, sprzedawaj, no to nie czułabym się z tym dobrze, więc tego się obawiałam, ale to było mocno powiązane z moim poprzednim doświadczeniem takim typowo call centerowym i też związanym ze sprzedażą do klienta indywidualnego, więc ja nie chciałam tego robić, bo nie miałam przekonania po prostu. Ja nie widziałam dużej wartości w pracy w sprzedaży, niestety, na początku. Natomiast dlaczego w ogóle postanowiłam spróbować? Po pierwsze dlatego, że zaczęłam się trochę zagłębiać w ten temat i dowiedziałam się, że w ogóle można sprzedawać trochę inaczej. I nie zawsze to musi być taka sprzedaż za wszelką cenę. Ale też wiedziałam, że jednak te kompetencje, które bardzo często w tych ogłoszeniach się pojawiają, czyli umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób poprawny w języku polskim, umiejętność rozmowy z ludźmi, swoboda w rozmowie. Ja nigdy nie miałam z tym problemu. Wiedziałam, że poradzę sobie zarówno w rozmowie telefonicznej, jak i jeżeli będę się musiała spotkać z klientem, jeżeli będę musiała, nie wiem, jakąś prezentację wygłosić przed klientem, to też sobie z tym poradzę, że nie jest to dla mnie trudne. Jeżeli oczywiście mam odpowiednią wiedzę w danym obszarze, no to uznałam, że spróbuję. I miałam też doświadczenie takie, że ostatecznie ja w tej sprzedaży radziłam sobie dobrze. Tylko po prostu nie lubiłam tego robić, bo było to dla mnie takie mało wartościowe wtedy, kiedy to robiłam. Natomiast postanowiłam spróbować, stwierdziłam, że no właśnie jakby odeszłam ze szkoły bez planu konkretnego, więc jednak postanowiłam się tego podjąć. Natomiast bardzo dużo miałam wątpliwości i bałam się przede wszystkim właśnie tego, że szybko się wypalę, nie czując jakiegoś sensu tego, co robię, bo to było dla mnie istotne, żeby to mnie jakoś interesowało, żeby to było wartościowe. No okazało się, że może być.
No dobra, to Martyno, ponieważ ty mówisz już o swojej pierwszej pracy w sprzedaży,
tak.
Jeżeli poczułaś tam takie ambiwalentne emocje, to co cię skłoniło, że zaaplikowałaś na moją ofertę pracy?
Bo tam było napisane asystent i myślałam, że będę przerzucać papierki.
Czyli jednak nieporozumienie. I właśnie tak się rekrutuje. Nie, serio. Było tam napisane wszystko. Będą cold call'e, będziesz obsługiwać i w ogóle nie zarobisz i tak dalej. Nie ma umowy. Dobra, żartuję. No, ale było opisane, jaki jest proces sprzedaży. Ja cię też próbowałem wystraszyć na rozmowie rekrutacyjnej, więc czemu w ogóle podjęłaś tą pracę z takim uśmiechem na twarzy?
Z taką nadzieją, jeszcze nieświadoma. Właśnie wtedy byłam uśmiechnięta na co dzień, a teraz wiadomo. Mówiąc poważnie, dlaczego podjęłam? Odpowiedziałam na ogłoszenie, dlatego że to było jedne... Ja zresztą też o tym mówiłam, że to stanowisko faktycznie, bo to było w pewien sposób nieporozumienie, bo owszem, był opisany zakres obowiązków, natomiast ja myślałam, że się będę jednak dłużej wdrażać, że sobie poobserwuję trochę, jak ta sprzedaż wygląda i dopiero potem zdecyduję, czy to jest ta sprzedaż, która może mi odpowiadać, czy to jest jednak coś, na co nie ma zgody. Więc w pewien sposób to stanowisko mnie przekonało, natomiast później, kiedy już się rozpoczął ten proces sprzedaży, bo samo wysłanie CV to był pierwszy krok i ja już wielokrotnie o tym mówiłam, że nie miałam pełnego przekonania, czy będę chciała tę pracę podjąć. Ale później, kiedy się spotkaliśmy, tak, ty mnie próbowałeś wystraszyć, natomiast to nie było coś, co wywołało we mnie lęk, bo to straszenie głównie dotyczyło tego, że trzeba powtarzalnie dzwonić dużo, każdego dnia, wykonywać rozmowy zgodnie z procesem, a ja sobie pomyślałam, Boże, no ktoś mi w ogóle powie, jak ja mam to robić i będzie ze mną, że w ogóle ktoś mnie będzie wdrażał, że to trochę potrwa, że jest dużo odmowy. Pomyślałam sobie, okej, ale jeżeli jest odmowa, ale nikt nie krzyczy na mnie za to, że klient mi odmówił, no to może to się jednak uda. Więc ten największy lęk, który miałam, czyli po pierwsze sprzedaż taka niemoralna, takie wciskanie straszne, że ta sprzedaż tutaj nie będzie miała miejsca, bo dostałam taką oczywiście deklaratywnie, no ale zakładałam, że to nie będzie miało jednak tutaj miejsca, bo pamiętam, że na tej rozmowie mówiłeś o tym, że dajemy klientowi przestrzeń do powiedzenia nie. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałam to zdanie, a potem jeszcze usłyszałam je wielokrotnie. Więc pomyślałam sobie, okej, to jest ciekawe, to jest coś, z czym się wcześniej nie spotkałam, co nie było takie oczywiste. No więc tutaj był ten pierwszy obszar, który wyeliminowałam, jeżeli chodzi o ten lęk. Natomiast też rozmawialiśmy właśnie o tej presji. Ja też pytałam, co będzie, jeżeli na przykład nie zrealizuję celu. Tak? Padło takie pytanie. No i usłyszałam, że no to się zastanowimy, co z tym celem jest nie tak. Tak? Pamiętam, że bardzo też zapadła mi w pamięć odpowiedź, bo z doświadczenia szkolnego, kiedy się pracuje w ogóle zawsze i wszędzie, ja postanowiłam bardzo przytomnie zadać pytanie o nadgodziny w dziale handlowym i zapytałam, jak to z tymi nadgodzinami i usłyszałam od mojego potencjalnego przyszłego szefa, że generalnie to nie pracujemy w nadgodzinach i pomyślałam sobie, jak to? A później jeszcze usłyszałam, że jeżeli w ciągu 8 godzin nie realizujesz tych zadań, które są na ciebie nałożone, no to znaczy, że się trzeba zastanowić, bo albo coś jest nie tak z tymi zadaniami, albo z ich realizacją. I pomyślałam sobie, wow, czyli to jeśli ja się nie wyrobię z zadaniami, to nie tak, że mam siedzieć 12 godzin, tylko jednak ktoś sobie zada pytanie, czemu ja muszę siedzieć 12 godzin. I to też jakby to wszystko budowało taki obraz, że tej presji takiej absurdalnej nie będzie. Że oczywiście trzeba realizować cel, to też było jasno powiedziane, że będą określone oczekiwania, jeżeli chodzi o sprzedaż. Natomiast, że nie będzie to takie absurdalne. I to mnie przekonało.
Okej. Okay. To ciekawy feedback w moim kierunku. Dziękuję. Dobra, to teraz ja.
No właśnie, bo ja już się nagadałam, a to tak naprawdę ty zaczynałeś lata temu, no, bo jesteś dużo starszy.
No niestety, siwieję już trochę. Tak, za moich czasów, jak zaczynałem pracować, pracowałem na stanowisku merchandisera.
Ty nie jesteś taki stary, skoro takie nazwy wymyślali wtedy.
Nie wiem, to chyba nadal ogólnie istnieje ta nazwa. Ale to było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Merchandiser zajmuje się porządkowaniem towaru na półkach. Więc tak naprawdę byłem sprzątaczką, można powiedzieć, tych półek. Ustawiałem...
Sprzątaczem nawet byłeś.
Sprzątaczem. Dobrze, byłem tym merchandiserem. Jeździłem dla pewnej dużej, popularnej korporacji sprzedawającej piwo. Piweczko, piwerko. I jeździłem po tych sklepach po całym województwie, gdzie sprawdzałem te lodóweczki, czy mają na pewno dobrze wyfejsowany towar. Odpowiednie z jakąś tam taką kartą, która była co gdzie ma stać. I to była praca niesprzedażowa. Natomiast dużo rozmów odbywało się z tymi klientami. Ja przekazywałem feedback mojemu kierownikowi, co ci ludzie mówią, na co zwracają uwagę i tak dalej. I pamiętam, że pracowałem trochę z pół roku i to była super robota. Zero stresu, zero presji. Po prostu jeździłem do sklepów, gadałem z panią Krysią, z panem Jankiem i sobie robiliśmy pogawędki i też udawało się wywalczyć to, żeby te półki były odpowiednio układane, bo różne rzeczy się dzieją. Ludzie nie przestrzegają tych zasad, na które się umawiają z tymi producentami. Więc po pewnym czasie ten kierownik zaproponował mi stanowisko przedstawiciela handlowego. Młodszy przedstawiciel do spraw sprzedaży detalicznej. Tak to się nazywało.
Brzmi dumnie.
Brzmi dumnie? Czy lepiej niż merchandiser? No nie wiem. Ale dostałem służbową Corsę i w dieslu i jeździła bokiem jak żadna inna, więc naprawdę cudowne. A wcześniej jeździłem prywatnym autem. Więc super korsiny są. Kto jeździł służbową Corsą, ten zna życie. No. Więc ta praca okazała się zupełnie inna niż te wcześniejsze, gdzie sobie mogłem pogadać z tą panią Krysią i z tym panem Jankiem, ponieważ teraz ich trzeba było przekonać do tego, żeby kupili towar, którego nie chcą kupić ode mnie. I się okazywało, że ta praca jest dużo trudniejsza, pod bardzo dużą presją, cotygodniowymi spotkaniami, ściganiem się z zespołem. Zespół, który demotywował, ponieważ uznało, że jest tragiczny produkt, jest tragiczna polityka finansowa firmy i w ogóle źle i niedobrze. I ja pamiętam, że to wszedłem jak w masło i tak naprawdę długo na mnie popracowałem. Więc to są zupełnie dwa różne obszary. Ten merchandiser, który układa półeczki, nie sprzedaje, to jest praca taka bez stresu. Natomiast później, jak się pojawia już taka presja wynikowa i złe zarządzanie zespołem, z mojej perspektywy, i zespół sam sobie źle zarządzał, ale też lider, który w ogóle nie zwraca na to uwagi, jak jest prowadzony ten zespół, a rozliczał tylko i wyłącznie z celu finansowego, nie z jakościowego, chciałbym to podkreślić, to jest po prostu głupie.
To ja mam pytanie.
Proszę.
Bo kierujemy się do osób, które jednak chciałyby zacząć. Mhm. To co według ciebie, mając już te doświadczenia, mogłeś wtedy zrobić, zanim zacząłeś tę pracę jako młodszy specjalista do spraw sprzedaży detalicznej?
Młodszy przedstawiciel
handlowy. Przedstawiciel handlowy, przepraszam. Marty. No to w każdym razie, jako ten ktoś zacząłeś, to co mógłbyś zrobić, zanim się zgodziłeś na przyjęcie tej pracy? Czego na przykład wtedy nie zrobiłeś? Czego nie wiedziałeś? Tak, żebyśmy takie rady jakieś sformułowali.
Tak, jakbym teraz spotkał siebie 15 lat temu i byśmy sobie pogadali, to trochę bym potrząsnął tym chłopakiem i bym powiedział, żeby się ogarnął. Na pewno. Natomiast... Jeżeli on by zadał mi pytania, na co ma zwrócić uwagę, to przede wszystkim powiedziałbym mu, żeby pogadał z szefem, jak wygląda taka praca. Może bym powiedział, żeby, jeżeli w tamtej sytuacji, gdzie ja ogólnie miałem kontakt z tymi przedstawicielami, żeby pojechać, ogólnie zobaczyć, jak ta praca wygląda tego przedstawiciela. Natomiast jeżeli nie byłoby takiej opcji, to przede wszystkim bym się skupił na tym, czy będzie wdrożenie, i to nie takie wdrożenie, że no tu masz telefon do najlepszego handlowca, tutaj masz broszury, tutaj masz telefon, a tu masz kluczyki do Corsy. I już po prostu endorfiny lecą. Corsa, służbowa, biorę. Tak u mnie się to zadziało. No. I rzeczywiście przez tydzień zimą super się jeździ po parkingu Tesco w nocy. Ale w pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, że chyba jednak trzeba zacząć pracować, bo szef cię opierdziela co tydzień. I tak naprawdę człowiek nie ma pomysłu, co z tym zrobić. A jak nie ma pomysłu, to zazwyczaj jest reakcja ucieczki. Albo walczy, albo ucieka. Więc ja akurat powalczyłem o to trochę, ale nie byłem w stanie sobie poradzić z tą sprzedażą. Ja miałem bardzo kiepskie wyniki w tej mojej pracy pierwszej. A to głównie wynika z tego, że nikt mnie nie poprowadził. Nikt mnie nie wytłumaczył, jak trzeba sprzedawać, co trzeba robić, na co zwrócić uwagę i w ogóle jak rozmawiać z tymi ludźmi. To, co jest jeszcze istotne, bo ja później, jak byłem na pewnych rozmowach rekrutacyjnych, to jak mnie pytali o tą moją pierwszą pracę, to oni to porównali z tak zwanym taksówkarstwem. I ja bardzo się z tym zgadzam, że taki przedstawiciel handlowy w FMCG, który jeździ po takich detalicznych sklepach, to jest po prostu taksówkarstwo. On jeździ od punktu A do punktu B, C, D i tak dalej, 30 punktów. Mnie to dało do myślenia rzeczywiście, że to nie jest obszar, w którym ja osobiście mógłbym się rozwinąć. I co jest istotne, branża FMCG, taka spożywka, to nie jest branża, w której można strasznie dużo zarobić pieniążków. I trzeba mieć też tego uwagę, że te wynagrodzenia są tam niższe, praca jest pod dużą presją, ta praca jest głównie z takim klientem, akurat ja mówię detalicznym klientem, jest dosyć specyficzna. Ta sprzedaż jest głównie na relacjach, ta sprzedaż jest na jakiejś być może na perswazji, bym powiedział, takim no pograniczu naprawdę wykorzystywania tych relacji, które się buduje z tymi zwyczaj właścicielami małych sklepów. I to jest co innego niż się pracuje w jakichś sieciach, w przemyśle czy z hurtowniami chociażby, bo ta sprzedaż jest oparta wtedy o zupełnie inne procesy, które się dzieją w tych firmach. Tyle. Więc jeżeli pytasz, co bym zrobił, powiedziałbym temu chłopakowi, który szuka pracy w pierwszej sprzedaży, żeby się skupił przede wszystkim na tym, co to jest za praca. Jak to ogłoszenie o pracę przykładowo jest napisane? Czy tam jest napisane, że będzie wdrożenie? Czy są napisane, jak wygląda ta praca? Na jakich narzędziach się pracuje? Jak wygląda proces sprzedaży? Czy on jest długi, czy krótki? Czy ten produkt, który będziesz sprzedawał lub usługa, czy ona jest droga, tania? Jaki ma cykl sprzedaży? Czy to są na przykład spotkania z działem technicznym? Czy to tylko sam handlowiec jeździ? Czy to jest region całej Polski? Czy być może jednego miasta? Czy być może pracujemy z firmą, która coś produkuje i jest ona tylko pośrednikiem przy finalnej produkcji jakiegoś produktu? Czy to jest hurtownia, czy dystrybucja? Tych czynników jest naprawdę bardzo dużo i trzeba sobie zdać sprawę, że każda sprzedaż ma swoją specyfikę. Więc na przykład ja pamiętam, że dużo osób, które sprzedawało te piwka, trzymajmy się tego przykładu, one później przechodziły do pracy również w obszarze FMCG, czyli mieli bardzo podobnego klienta docelowego, nawet bym powiedział tego samego, ale sprzedawali inny produkt. I to jest w ogóle bardzo sensowne, tak w ogóle abstrahując. Szukając handlowca do swojego działu sprzedaży, warto pomyśleć, do kogo on sprzedawał, kto jego był grupą docelową. Tak? Ponieważ będzie łatwiej mu dotrzeć do tych osób, a nauczyć produktu go będzie dużo łatwiej. Dlatego jeżeli myślicie nad nową pracą, ja bym się zastanowił, w jakim obszarze chcielibyście się rozwijać. Czy to będzie IT, czy to będzie produkcja, czy to być może będzie rekrutacja, czy to będzie, nie wiem, dział konstrukcji, utrzymania ruchu, albo jeszcze jakieś inne miejsca i wtedy zastanowić się, w jakim dziale sprzedaży się najlepiej zaczepić. Ale mi zeszło w gardle.
Tak, w jakiej branży, tak? O tym mówisz i ja się zgadzam z tym absolutnie, że pewne branże powinniśmy tak naprawdę na początku wybrać, inne wykluczyć i zadać sobie w ogóle to pytanie, jak i co chcę robić i co chcę sprzedawać, bo to też nie jest tak, że no właściwie to wszystko jedno, czy to tam będzie fotowoltaika, czy pakiety telewizyjne, czy usługi rekrutacyjne, wszystko jedno, no sprzedaż to sprzedaż. No właśnie nie. I warto szukać sprzedaży na przykład w obszarach, które Was interesują. Co dzień. Nie zawsze to musi być jeden do jednego, tak? Natomiast jeżeli zupełnie Was nie interesuje na przykład obszar IT, nie macie o nim bladego pojęcia i nie interesuje Was to, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, to nie jest dla Was ciekawe, to może rzeczywiście sprzedaż usług IT czy produktów IT niekoniecznie będzie dobrym kierunkiem. Więc nad tym się też warto zastanowić.
Tak. Jeden kluczowy czynnik, który według Ciebie powinien mieć miejsce podczas pytania o ofertę pracy, już nawet nie wiem, na takim screenie telefonicznym. Czy jesteś w stanie wymienić taki jeden kluczowy obszar,
który... O co kandydat powinien zapytać?
No, co powinno być w tej ofercie?
Hajs.
Hajs. To od razu Wam powiem.
Żartowałam.
Jeżeli to są pierwsze kroki w sprzedaży Wasze, nie oczekujcie, że będziecie zarabiać 50 tysięcy złotych.
W ogóle jak widzicie takie ogłoszenia, że można zarobić od 1000 do 5 milionów, bo sky is the limit, to ja bym uważała bardzo na takie ogłoszenie.
zawsze są limity. Ja bym raczej postawił na to wdrożenia. Jeżeli to są pierwsze kroki w sprzedaży, to dopytujcie, jak wygląda proces wdrożenia tej osoby do działu handlowego. Czy dla ciebie, Martyno, przychodząc tutaj do pracy, do nas, czy to wdrożenie miało znaczenie? Czy ono było w ogóle jakkolwiek dla ciebie pomocne?
Nie, w ogóle. Tak, to było. Ja już to przepraszam, bo ja prześmiewczo trochę...
I będę ci puszczać to w kółko. Wydnę i sobie zrobię dzwonek do telefonu z tego.
Czy to było pomocne? Nie. Tak, wdrożenie jak najbardziej było pomocne. Ja też zakładałam, że chcę zacząć od początku, więc muszę się wielu rzeczy nauczyć. Natomiast poza wdrożeniem, bo pytasz o kluczowe, ja trochę żartobliwie wspomniałam o tym wynagrodzeniu, chociaż myślę, że to jest ważne jednak, ale zgadzam się tak, że też nie powinniśmy oczekiwać nie wiadomo jak wysokiego wynagrodzenia, jeżeli przychodzimy do firmy, w której właśnie mamy być wdrożeni. Ale jeżeli to wdrożenie ma być przeprowadzone, wiemy o tym, to jest dla mnie jeszcze jeden ważny element. Jakie jest podejście do sprzedaży w tej organizacji? To znaczy, czy to jest sprzedaż doradcza, czy typowo transakcyjna, czy opiera się bardziej właśnie na tym, że jeździmy do klientów i na przykład wykonujemy zimne wizyty, czy raczej pracujemy cold callowo. Więc myślę, że to, co powinno być w tej ofercie, to właśnie wyjaśnienie, jakie mamy podejście do sprzedaży, jak się u nas sprzedaje. Bo jeżeli tego nie ma w ofercie pracy na stanowisko w dziale handlowym, no to ja bym sobie zadała pytanie, czy ten pracodawca nie wie, jak sprzedaje, czy po prostu nie chce o tym mówić, czy uważa, że to jest nieważne dla kandydata. Dla mnie to było istotne rzeczywiście, że gdzieś tam pojawiały się informacje o tym, że w samym ogłoszeniu pojawiały się informacje o tym, że jest to jednak sprzedaż w dużej mierze oparta na tym, żeby się wsłuchiwać w te potrzeby klientów i dopasowywać ofertę do tego, czego potrzebują rzeczywiście, czyli tak doradczo. Więc uważam, że to jest istotne. Wdrożenie tak, jeżeli zaczynamy jako asystent, jako młodszy specjalista, no jest to bardzo ważne. I myślę, że warto też mieć świadomość, jeżeli jesteście kandydatem, że to jest inwestycja w Was, danej organizacji. Tak, że dana organizacja Was zatrudnia i chce zainwestować swoją wiedzę i czas na wdrożenie Was. I warto wybierać te firmy, które naprawdę mają na to pomysł. I naprawdę możecie się bardzo wielu rzeczy tam nauczyć, bo takie wdrożenie na czujnego obserwatora to nie do końca się dobrze sprawdza. Ja miałam takie wdrożenie w mojej pierwszej pracy sprzedażowej i nie za wiele się nauczyłam, bo próbowałam kopiować to, co robi inna osoba, która już dużo dłużej pracuje. Nie rozumiałam, dlaczego ona to robi w ten sposób. Nie miałam takich kompetencji, jakie ona miała. Próbowałam to naśladować, ale jakoś pokracznie i potem się okazywało, że to się nie sprawdza i że jakoś tej osobie to wychodzi, a mnie to nie wychodzi. I wszyscy byli zdziwieni, dlaczego. Więc no to wdrożenie, jak jest zaplanowane, warto wiedzieć.
Tak, warto na pewno też poznać swojego bezpośredniego przełożonego, zadać mu parę pytań i już spróbować ocenić ogólnie, jakim on jest człowiekiem. Wiem, że to jest trudne i może nie jest łatwe, natomiast ja miałem jakiś taki proces rekrutacji, gdzie miałem trzyetapowy proces rekrutacji. Na ostatnim był assessment i pamiętam, że ja zadawałem mojemu szefowi, potencjalnemu przyszłemu szefowi, różne trudne pytania i on mi też opowiadał bardzo szczerze o tym, jak pracują, co jest dla niego ważne i tak dalej. I dla mnie taka otwartość na przykład miała duże znaczenie, bo jeżeli będziecie mieli spotkanie, gdzie okaże się, że nie ma wdrożenia i będziesz tylko czujnym obserwatorem i twój szef w ogóle nie chce nic powiedzieć na temat pracy w tym dziale handlowym, to mnie by zapaliła się lampka. To, co jest jeszcze istotne, warto przemyśleć sobie tą branżę, o której mówiliśmy. Ja Wam bardzo rekomenduję jednak branżę B2B, czyli żeby sprzedawać do firm, bo to jest zupełnie inna sprzedaż niż B2C, gdzie się sprzedaje trochę na emocjach. Natomiast w B2B zazwyczaj te procesy są oparte o jakiś proces decyzyjny po stronie klienta i on ma swój też proces zakupu. A jeżeli ma proces zakupu, to my możemy do niego dostosować swój proces sprzedaży, więc nie ma tutaj raczej tej sprzedaży na emocjach. Obszar, na jakim mielibyście sprzedawać. Pracowałem kiedyś na terenie całej Polski i jest to bardzo obciążające, kiedy jesteś 4 dni w hotelach i jest to fajne, naprawdę fajne przeżycie przez pierwsze pół roku, ale później jednak no, człowiek odczuwa skutki tej pracy w ciągłej delegacji, więc ten obszar, w którym mielibyście pracować, też jest istotny i jak ta sprzedaż będzie prowadzona. Czy to będą cold call, czy to mają być zimne wizyty, czy to będzie dział bardziej mailingowy, czy gdzieś powiedzmy pod marketing, że będziecie robić, nie wiem, na LinkedIn będziecie robić e-mailing. I to jest taki dział sprzedaży. Bardziej może obsługi klienta. No właśnie. Obsługujemy klientów, czy zdobywamy nowych klientów, czyli robimy prospecting. To są takie bardzo istotne tematy, które trzeba sobie zanotować na kartce i podczas spotkania, rozmowy z potencjalnym pracodawcą zapytać, czy będzie onboarding, jaki będzie mój zakres obowiązków, czym ja się dokładnie będę zajmować, jak wygląda proces sprzedaży, jaki jest długi, co sprzedajemy, jak wygląda zespół, co ważne jest dla szefa, z czego będzie mnie rozliczać i jakie w ogóle oczekiwania będą względem mnie w okresie czasu. 3 miesięcy, 6 miesięcy, może 12 miesięcy. I uwierzcie mi, jak zadacie te pytania, no i tu jest w tym momencie sprawdzian dla tej firmy, z którą będziecie gadać. Bo jeżeli ta firma wam nie będzie chciała odpowiedzieć na te pytania, no to, to sobie sami zadajcie pytanie, czy chcecie pracować w firmie, która już na tym etapie w sumie nie okazuje wam pewnego rodzaju szacunku, żeby odpowiedzieć na najprostsze pytania.
To ja tutaj dodałabym coś jeszcze z perspektywy zadawania pytań, ale sobie zadawania pytań. Zadajcie sobie uczciwie pytanie, czytając na przykład ogłoszenie, czy wy na pewno macie te kompetencje, które tam są wskazane. Bo często one są bardzo ogólne, no i to też powinno wam w sumie coś powiedzieć o tym pracodawcy, jeżeli on oczekuje chęci do pracy i kropka. Nie ma żadnych kompetencji, które powinniście mieć. Natomiast jeśli już te kompetencje są wskazane, to sobie zadajcie pytanie, czy wy na pewno na przykład macie swobodę prowadzenia rozmowy, albo macie, dobrze się czujecie w pracy pod presją czasu, albo cokolwiek takiego, co byłoby wskazane w tym ogłoszeniu. I nie naciągajcie tego za bardzo. To znaczy wiadomo, że wielu rzeczy da się nauczyć i kompetencje da się rozwinąć, ale jeżeli rzeczywiście z tego ogłoszenia widać, że jest mowa o 4-5 elementach, które są obligatoryjne i żaden się nie spina z tym, jakimi jesteście osobami, jakie macie kompetencje, to nie wysyłajcie w ciemno, bo anusz może jednak. Bo po prostu szkoda czasu. Lepiej naprawdę przeanalizować te ogłoszenia, których, jak już powiedzieliśmy na początku, jest mnóstwo, i wybrać te, które pasują do was i które was najbardziej przekonują i przyciągają. Bo jeśli was to przyciąga i wy też stworzycie swoje CV, dopasujecie je do określonej oferty, czyli na przykład skupicie się na tym, że są tam wskazane określone kompetencje i pokażecie w CV, że macie te kompetencje albo macie jakieś tam doświadczenia, to niekoniecznie muszą być bardzo zaawansowane doświadczenia zawodowe, bo zakładam, że może to być pierwsza, druga praca, no ale jakieś doświadczenie choćby w działalności na studiach na przykład, tak, i tak dalej. Jeżeli dopasujecie to do określonej oferty, to naprawdę tak jak was przyciągnie ogłoszenie, tak wasze CV przyciągnie pracodawcę. Natomiast jeśli się nad tym nie zastanowicie, będziecie wysyłać w ciemno, to też będzie widać po prostu, że CV jest niedopasowane.
Tak, a już jak wam się uda dostać na to spotkanie rekrutacyjne do działu sprzedaży, to pamiętajcie, że handlowcy to jest zazwyczaj taka reprezentatywna jednostka w firmie. I to, jak wy przyjdziecie przygotowani do spotkania, ma gigantyczne znaczenie, jak zostaniecie oceniani. Więc proszę was, nie powiem, że błagam, ale proszę, ubierzcie się tak zwany business casual, czyli ubierzcie się w miarę tak, jak mielibyście być ubrani na spotkanie z klientem. Zastanówcie się, co ta firma sprzedaje, bo pewnie jest to w ogłoszeniu. Zastanówcie się, czy ona ma spotkanie z klientem, przykładowo face to face. I teraz zadajcie sobie pytanie, czy jadąc na spotkanie z klientem, przykładowo jakąś firmą produkcyjną, czy można na takie spotkanie przyjść w bluzie z kapturem? Pozostawmy tutaj tą ciszę, uznajmy, że tutaj są wasze odpowiedzi. Więc jeżeli nie możecie przyjść do klienta w bluzie z kapturem, nie przychodźcie też na spotkanie rekrutacyjne w bluzie z kapturem. Przyjdźcie ubrani odpowiednio na takie spotkanie. I to ma znaczenie. Nadal ma znaczenie. Ale też przyjdźcie przygotowani. Tak samo jak możecie się spodziewać, że pojedziecie do klienta i musicie być przygotowani na różne pytania, które będą zadawane. Musicie znać odpowiedzi na nie. Więc jeżeli idziecie do firmy na spotkanie rekrutacyjne i nie wiecie, jak ta firma się nazywa, podczas tego spotkania mówiąc o tym wprost, no to strzelacie sobie w kolano. Czym się ta firma zajmuje? I tak dalej. Powinniście to wiedzieć. To jest przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej, tak samo jak przygotowanie do rozmowy handlowej. To jest po waszej stronie. Pierwsze kroki w sprzedaży wykonacie, jeżeli przyjdziecie rekrutację.
Tak jest.
Tak jest. Dobrze.
Tak. Ja dodałabym tutaj jeszcze tylko, że jeżeli stawiacie swoje pierwsze kroki w sprzedaży, to zastanówcie się, czy jesteście otwarci też na samodoskonalenie się w tej sprzedaży. Czy was to w ogóle obchodzi? Czy was to interesuje? Bo praca w sprzedaży nie jest łatwa wcale. To nie znaczy, że musi być jakaś traumatyczna. Natomiast to nie jest proste zajęcie. I sprzedaż się zmienia. Trzeba też mieć otwartą głowę do różnych podejść, do testowania różnych rozwiązań. Więc jeżeli macie takie podejście, że przyjdziecie, będziecie pracować przez 8 godzin, wyjdziecie i w ciągu tych 8 godzin w ogóle Was nie interesuje to, co robicie i jak robicie, to może to nie jest najlepszy kierunek. A jeżeli faktycznie chcecie zacząć w sprzedaży, to wykorzystajcie tę pierwszą swoją pracę, w której te pierwsze kroki stawiacie, żeby się jak najwięcej nauczyć i żeby dostrzec też obszary do poprawy, do doskonalenia, takie obszary, które na przykład Was interesują i nie wiem, nie macie możliwości na ten moment ich rozwijać, ale chcielibyście to robić w przyszłości. I tak sobie też planujcie kolejne kroki, czyli czy kolejną pracę, czy kolejne stanowisko w tym miejscu, do którego traficie. I zadajcie sobie też pytanie, czy naprawdę w ogóle Was ta sprzedaż jakkolwiek pociąga zawodowo.
A jeżeli Was pociąga, to naprawdę radzimy sprawdzić różnego rodzaju podcasty, nawet nie ten, ale jest dużo w tematyce sprzedażowej, można je poszukać i na pewno znajdziecie takie, które będą miały dużo wartości takiej sprzedażowej, marketingowej. Są różne szkolenia nawet bezpłatne, jest dużo w sieci naprawdę informacji na ten temat. Są książki, grupy na Facebooku, są różne teksty na LinkedInie czy na YouTubie, ale są też jakieś konferencje, na które można pojechać, płatne i bezpłatne. Więc jeżeli czasami komuś nie jest szkoda wydać 100-200 zł na imprezę w weekend, to zastanówcie się, czy może też nie powinno Wam być szkoda wydać 200-500 zł na pewnego rodzaju szkolenia, które będą miały wartość dla Was w przyszłości, bo to jest inwestycja, która Wam się zwróci.
Tak jest.
I w tu sumie kropka, można by powiedzieć.
Można. Dobrze. Trzymamy kciuki za Wasze pierwsze kroki w sprzedaży. Próbujcie, próbujcie mądrze i się nie poddawajcie, jeżeli czujecie, że to jest dobry kierunek.
Tak jest. Na pewno trzeba spróbować przynajmniej kilka razy. Natomiast jeżeli już macie jakieś doświadczenia, to chętnie byśmy posłuchali, jak wyglądała Wasza historia. Możecie do nas napisać albo skomentować na naszym fanpage'u. Tyle. Dziękujemy bardzo za dotrwanie do końca odcinka i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Cześć.
Cześć.